geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś trochę jakby przed szczytem, czyli przed szczytem prezydenta Rosji i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trump, Putin przed nami. No i spróbujemy porozmawiać, w jakiej atmosferze to wszystko się odbywa. Spróbujemy też porozmawiać o tym, jaką Rosję będzie prezentował Władimir Putin. Chyba się ona właściwie sama prezentuje, bo wszyscy oglądamy wielkie stadiony, wielkie wydarzenia i jeszcze w dodatku triumfy rosyjskiego futbolu. Jest ze mną Wiktor Bater. Dzień dobry.
Dzień dobry Wojtku, witam Cię, witam Państwa.
Superstacja, długoletni korespondent polskich mediów w Rosji, znający Rosję doskonale. Czy Rosjanie rzeczywiście są zaskoczeni sukcesami swojej własnej drużyny?
No wydaje się, że tak, dlatego że jeszcze przed mundialem prognozy nie były optymistyczne dla rosyjskiej zbornej. Mało kto wierzył w to, że Rosja w ogóle wyjdzie z grupy, a tutaj proszę, pierwsze oszałamiające zwycięstwo i nagle okazuje się, że wszyscy Rosjanie uwielbiają piłkę nożną, że wszyscy są kibicami futbolu i już w tym momencie nie hokej, ulubiony sport Władimira Putina, a właśnie piłka nożna. Czy to się zmieni, jeśli chodzi o nastawienie Władimira Putina do futbolu? Zobaczymy. Na razie na meczach, które zborna rozgrywa na 12 stadionach w całej Rosji, Władimir Putin raczej nie bywa, wysyła tam swojego przedstawiciela, którym niewątpliwie jest premier Dmitrij Miedwiediew, a sam Władimir Putin zapewne ostrzy sobie zęby na wielki finał z udziałem rosyjskiej zbornej właśnie na stadionie w Łużnikach już niedługo w samej Moskwie. Czy jego nadzieje się nie okażą płonne, czy się sprawdzą? No zobaczymy. Dzisiaj przypomnijmy, rosyjska zborna rozgrywa bardzo ważny rzecz, mecz o półfinał z drużyną Chorwacji. Oczywiście nastroje są hura optymistyczne. W Rosji praktycznie nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie rosyjska jedenastka pokona Chorwatów, którzy ostatnio wcale podobno nie grają najlepiej.
No zobaczymy, jak to będzie, choć jak wiadomo w Polsce krąży taka anegdota, że Putina nie ma w loży honorowej, dlatego że jest na warze, ale to jakby anegdota, której nie będziemy powtarzać w poważnej audycji politycznej. Z drugiej strony, co by jednak nie powiedzieć, to te triumfy no zawsze stanowią dla polityków pewną nadzieję na to, że nastroje w kraju będą bardzo dobre i w związku z tym będzie można przeprowadzać wiele no, mniej popularnych reform. Czy twoim zdaniem ta kwestia podnoszenia VAT-u, a przede wszystkim podnoszenia wieku emerytalnego, która zbiegła się z początkiem mundialu, rzeczywiście była taką próbą no, trochę ukrycia tych niepopularnych w Rosji wydarzeń, no za tym, bym powiedział, momentem, kiedy Rosjanie skoncentrowali swoją uwagę na piłce?
No ale oczywiście, że tak. I Władimir Putin oraz premier Dmitrij Miedwiediew fantastycznie to rozegrali, podobnie jak rosyjska zborna swoje mecze póki co na mundialu. Wiadomo, że w dniu, kiedy następuje ceremonia otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej, oczy wszystkich, w tym również Rosjan, mimo że nie interesujących się jeszcze wtedy tak bardzo piłką nożną i nie dających szans swojej zbornej na wielkie sukcesy, będą właśnie zwrócone na stadion na Łużnikach w Moskwie, a nie to, co robi położony nieopodal Biały Dom, czyli siedziba rosyjskiego rządu. I zostało to świetnie wykorzystane i rzeczywiście Rosjanki, które w tej chwili kończą pracę w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat, mają już niedługo pracować kobiety odpowiednio do 63 lat, a mężczyźni do 65 lat. Natomiast no, najfajniejsze i najciekawsze w tym wszystkim jest tłumaczenie Dmitrija Miedwiediewa, który mówi, że rosyjskie władze zrobiły wszystko, mimo zachodnich sankcji, mimo tego, że nie jest najlepsza koniunktura, nie była w każdym razie do niedawna jeszcze na ropę naftową i gaz ziemny, że rosyjskie władze zrobiły wszystko, żeby średnia wieku Rosjan wydłużona została do 80 lat. Jest to dosyć pokrętne, ponieważ w tej chwili przeciętny Rosjanin żyje nieco ponad 66 lat. Tutaj przede wszystkim winę za to ponoszą szkodliwe przyzwyczajenia i tak naprawdę nałogi, nie ukrywajmy tego w mowie o papierosach i alkoholu. Rosjanki żyją o 10 lat niemalże dłużej, bo dożywają 76-77 lat. I Dmitrij Miedwiediew mówi, jeżeli Rosjanie w tej chwili osiągną średnią życia 80 lat, to dzięki przedłużeniu wieku emerytalnego będzie budżecie państwa więcej pieniędzy na emerytury, w związku z czym emeryci będą dostawać więcej. Zamyka się takie koło masło maślane, trochę dosyć pokrętne te są to tłumaczenia. Wiadomo, że oczywiście budżet rosyjski musi być uzupełniany przez chociażby dłuższą pracę przeciętnego Rosjanina. Przywileje dla tych, którzy wcześniej odchodzili na emeryturę, chodzi mi przede wszystkim o resorty siłowe, oczywiście zostaną zachowane, ale czy te wpływy budżetowe będą rzeczywiście tak wielkie, żeby wpłynąć jakoś radykalnie, zdecydowanie na państwowy budżet? No raczej nie. Tutaj rosyjska gospodarka, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, oparta jest na surowcach energetycznych, bogactwach mineralnych, w związku z czym podwyższanie wieku emerytalnego tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Podobnie zresztą jak podwyżka podatku VAT z 18 do 20% w Rosji. Ten podatek nazywa się podatkiem NDS. Już nie będę tłumaczył w tej chwili zawiłości, jak to można przetłumaczyć na język polski. W każdym razie tutaj ta zmiana ma przynieść budżetowi rocznie około 600 miliardów rubli, czyli mniej więcej 10 miliardów dolarów. No ta zmiana tutaj jest, może być odczuwalna i niebagatelna, ale jeśli chodzi o rosyjski budżet, jeszcze raz mówię, oparty na rosnących cały czas w tej chwili cenach na ropę naftową i gaz, no 110 miliardów, to znowu nie jest aż tak bardzo dużo. I jeszcze uzupełnieniu do tego muszę powiedzieć, że oczywiście wykorzystywanie mundialu jest bardzo dobrą okazją, żeby poprawić przede wszystkim wizerunek Rosji na świecie. To, że w tej chwili, do tej pory i oby tak było do samego końca, wszystko przebiega gładko i sprawnie, że cudzoziemcy, zagraniczni kibice, którzy przyjeżdżają do Rosji, są zachwyceni gościnnością Rosjan, przede wszystkim Rosjanek, i że wszystko naprawdę odbywa się tak, jak wymarzył sobie i o czym mówił wielokrotnie wcześniej prezydent Władimir Putin, to dla niego oczywiście ogromny plus i to na pewno poprawi mu na kolejne, jeżeli będą takie konieczne, a być może tak, niepopularne decyzje w sferze gospodarczej czy socjalnej oraz na pewno również rozmowy w kwestiach międzynarodowych.
No dobrze, ale to w takim razie, czy ta dobra atmosfera wokół Rosji, ten sukces wizerunkowy, którym jest przyjęcie gości z całego świata i no bardzo udana impreza, jeśli rzeczywiście do końca tak będzie, jak jest, a nawet triumf piłkarski, czy one starczą, żeby, mówiąc najkrócej, na jakiś czas dłuższy uciszyć ewentualne niezadowolenie w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego? My mamy własne polskie doświadczenie, jak się okazuje, nie jest to takie proste i mówiąc najkrócej, łatwo jest stosunkowo zbudować poparcie na takiej teorii mówiącej jednak, że ten wiek emerytalny mógłby zostać jak do tej pory.
No szczerze mówiąc, na pewno to, że odbiera Rosjanom prezydent Putin nieco chleba, dając im za to fantastyczne igrzyska, może się sprawdzić. Chociaż mistrzostwa świata w piłce nożnej szybko dosyć zostaną zapomniane, podobnie jak niedawna olimpiada, igrzyska olimpijskie w Soczi na przykład, czy inne tego typu imprezy. I tutaj na tym bazować na dłuższą metę Władimir Putin nie może, ale bazować może oczywiście przede wszystkim na tym budowaniu wizerunku oblężonej twierdzy, jaką jest Rosja, i tłumaczenia Rosjanom wszystkie ręce na pokład, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, zagraniczni, zewnętrzni wrogowie nas zniszczą, potrzebujemy więcej pieniędzy, potrzebujemy więcej wydawać na obronność, potrzebujemy tak naprawdę zwiększonego wysiłku całego społeczeństwa, żeby cokolwiek móc osiągnąć. W związku z czym na pewno Władimir Putin zdaje sobie z tego sprawę, że ten sukces mundialu jest krótkotrwały, ale on będzie znacznie dłuższy, jeżeli na przykład szczyt zbliżający się z Donaldem Trumpem, to spotkanie, do którego ma wkrótce dojść 16 lipca, przyniesie wymierne efekty. I kiedy na przykład obydwaj przywódcy całemu światu oznajmią, my rozdajemy karty na świecie, to od nas zależy światowy porządek, a całej reszcie w Unii Europejskiej, już nie wspominając o Polsce, tylko się wydaje, że cokolwiek mogą.
No dobrze, no to w takim razie już jak mówimy o szczycie, no to w takim razie na nim skoncentrujmy naszą uwagę. Czy to jest tak, że Władimir Putin gotowy jest na przełom polityczny w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? I czy twoim zdaniem uzgodniono już zakres tego ewentualnego przełomu, tak żeby obie strony były z tego wydarzenia zadowolone?
Czy obie strony będą zadowolone? Trudno powiedzieć. Agendy jeszcze nie ma, natomiast no, oczekiwania obydwu stron są bardzo duże i też są to oczekiwania przede wszystkim wizerunkowe. Nie zapominajmy, że do tej pory amerykański i rosyjski przywódcy spotkali się tylko raz To spotkanie nie zostało zbyt dobrze przyjęte, w związku z czym w tej chwili mają wiele do nadrobienia, a jednocześnie obydwaj deklarowali, że spotkać się warto, bo warto rozmawiać, a jest oczywiście rozmawiać o czym. I tutaj spektrum, przegląd tych wszystkich zagadnień i tematów, o których przywódcy będą rozmawiać, jest bardzo szeroki, poczynając od Korei Północnej przez konflikt amerykańsko-chiński w tej chwili spowodowany wojną celną, ale również konflikt na linii Stany Zjednoczone, Unia Europejska, również wywołany wojną celną, na tym kończąc, a być może nawet nie kończąc, bo są jeszcze inne kwestie, które na pewno politycy będą poruszać. Najpewniej wśród tych kwestii nie znajdzie się jednak kwestia ukraińska, na której jeszcze w kampanii wyborczej Donald Trump mówił, że Krym jest rosyjski, bo wszyscy na Krymie mówili po rosyjsku. No takie jest podejście w polityce zagranicznej Donalda Trumpa, ale na pewno Władimir Putin będzie starał się Donalda Trumpa rozgrywać na swoją korzyść i wbić solidny klin, tak jak to się dzieje już od kilku lat, między Waszyngton a Unię Europejską. To jest główny i podstawowy cel Moskwy, główny i podstawowy cel administracji kremlowskiej, ponieważ naruszenie tej więzi transatlantyckiej między Europą a Stanami Zjednoczonymi to jest tak naprawdę rzecz, która godzi zarówno w ekonomiczne, jak i militarne bezpieczeństwo zachodniej Europy i to bezpieczeństwo, które jest coraz bardziej podważane przez samego Władimira Putina, którego trolle, jak wiadomo, wspierają wszelkiego rodzaju ruchy populistyczne i zmieniają to oblicze Europy, które znaliśmy do tej pory. Zmieniają je w ten sposób, że nadchodzą kolejne wybory w poszczególnych krajach, przychodzą kolejne rządy, kolejne władze, które opowiadają się już bardzo otwarcie, jak chociażby Włosi czy Austriacy w ostatnim okresie, za natychmiastowym zniesieniem sankcji przeciwko Moskwie i zacieśnianiu współpracy z Rosją, bo to się opłaca nie tylko tym krajom, ale całej Europie, już nie mówiąc o samej Rosji.
No dobrze.
Putin może w takiej sytuacji tylko zacierać ręce.
No tak, ale tutaj to jest akurat rzecz, która, jak się wydaje, obu polityków, choć może nie oba kraje, łączy, bo co by nie powiedzieć, ale Donald Trump także nie kryje swojej, no, niechęci do projektu europejskiego, a szczególnie do tego projektu w takim niemieckim wydaniu z wielką nadwyżką handlową w relacjach pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi.
No oczywiście, że tak jest. W dodatku Donald Trump cały czas mówi, że Rosja jest traktowana przez niego jako potencjalny bliski sojusznik. Pamiętajmy, co się działo w kampanii wyborczej, kiedy Donald Trump też się opowiadał za tym, żeby tak naprawdę znieść sankcje przeciwko Rosji. On jednoosobowo tego zrobić nie może. To przechodzi wszystko przez kongres i tutaj stanowisko kongresu póki co jest dosyć jednoznaczne i kategoryczne, ale jeżeli Donald Trump będzie prowadził tę politykę w takim duchu, w jakim ją prowadzi właśnie teraz, no to niewykluczone, że i stanowisko kongresu w którymś momencie się zmieni, ponieważ wojna ekonomiczna z Europą nie jest na rękę ani Europie, ani Stanom Zjednoczonym i te straty finansowe, straty gospodarcze gdzieś trzeba będzie odrabiać i to może dać Donaldowi Trumpowi argument, dlaczego ich nie odrabiać właśnie zacieśniając współpracę z Rosją, przeciwko której należy już skończyć z nakładaniem sankcji, z którą należy tak naprawdę ku dobru ogólnemu współpracować. To jest szalenie oczywiście niebezpieczne. Tutaj pozostaje jeszcze jedna kwestia oczywiście bardzo ważna, bardzo niebezpieczna, to znaczy wpływ Rosjan domniemany na przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych, w wyniku których Donald Trump został prezydentem. Podobno obydwaj politycy o tym rozmawiać nie mają, ale dziennikarze na pewno o to pytać będą. Podobnie jak ostatnio zadawali pytania Donaldowi Trumpowi, czy na przykład nie boi się, że zostanie w tych rozmowach z Władimirem Putinem po prostu ograny jak przedszkolak. Na co Donald Trump odpowiadał: tak, ja wiem, że on jest byłym funkcjonariuszem KGB, jest tajniakiem, wiem, jakie miał zasługi dla swojej ojczyzny na tym polu, ale ja nie z takimi w swoich biznesach wieloletnich miałem do czynienia, w związku z czym rozmowy z Władimirem Putinem wpisują się dokładnie w to, czym ja się przez lata zajmowałem. Więc Donald Trump zgrywa pewniaka, Władimir Putin tak naprawdę milczy, ale myślę, że jest bardzo zadowolony i pewien właśnie tego, czego obawiają się amerykańscy dziennikarze, że zostanie zwycięzcą w tej takiej słownej konfrontacji, jeżeli w ogóle do niej dojdzie, bo nagle się może okazać, że spotkało się tak naprawdę dwóch kumpli, z których jeden pomógł drugiemu wygrać wybory, mówię o wygranej Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, a ten w odpowiedzi Władimirowi Putinowi oddaje Europę, naruszając współpracę transatlantycką.
No dobrze, ale to na koniec, czy twoim zdaniem też trochę na wyczucie rosyjskich mediów istnieje przygotowanie do, na przykład, mówiąc najkrócej, ustępstw rosyjskich w jakiejś kwestii? Mówiłeś, że na pewno nie, jeśli chodzi o Ukrainę, ale czy w takim razie, jeśli chodzi o Iran, czy na przykład, jeśli chodzi o rurociąg prowadzący do Niemiec pod Morzem Bałtyckim?
Tutaj nie będzie, tak zrysknąłem, tutaj nie będzie prawdopodobnie żadnych wielkich ustępstw, ponieważ już Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział, że nie dojdzie do żadnego porozumienia odnośnie chociażby Syrii i sił proirańskich albo wspieranych przez Irak tam działających. Nie dojdzie do żadnych porozumień, jeśli chodzi o Ukrainę. I nie dojdzie najprawdopodobniej do żadnych porozumień dotyczących gazociągu Nord Stream 2, dlatego że sam Donald Trump o tym powiedział jednoznacznie. Cała Unia Europejska, w tym Niemcy, głośno krzyczą o zbrodniach Ukrainy, zbrodniach Rosji na Ukrainie, o tym, że trzeba nakładać sankcje itd., itd., a tu z drugiej strony tylnymi drzwiami niemieckie firmy zawierają wielomiliardowe, liczone w euro, kontrakty z Rosją na budowę chociażby tego gazociągu Nord Stream 2 i nie da się ukryć, że tutaj Donald Trump ma sporo racji, wytykając taką swoistą polityczną schizofrenię władzom niemieckim, ale też władzom innych krajów Unii Europejskiej, którzy głośno deklarują polityczną poprawność i obronę praw demokracji poszczególnych krajów Unii albo tych, które do Unii aspirują, jak chociażby Ukraina, a z drugiej strony nie przeszkadza im to z tym agresorem, o którym mówią otwarcie i oficjalnie, ale jedynie otwarcie oficjalnie na salonach, nie przeszkadza im to w kuluarach zawierać wielkich kontraktów i robić świetne interesy, a wiadomo, że Nord Stream 2 jest bardziej projektem politycznym niż gospodarczym.
Bardzo Ci dziękuję. Wiktor Bater, Superstacja, długoletni korespondent polskich mediów w Rosji, był moim rozmówcą. My pozostajemy trochę przy temacie szczytu i Rosji, ale też trochę porozmawiamy o Europie, ale to dopiero po krótkiej przerwie. Bardzo dziękuję.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
A my nie zmieniamy tematu, ale przesuwamy nieco punkt obserwacji, także trochę pewnie będziemy więcej rozmawiali o Europie. Moim kolejnym rozmówcą jest Piotr Semka. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to w takim razie, jeśli by popatrzeć na oczekiwania przed szczytem Trump-Putin, to z Europy będzie dużo osób patrzących na ten szczyt z zaniepokojeniem, z nadzieją?
No nie, z nadzieją to chyba niewiele. No bo tak, zasadniczo są dwa obozy, jeżeli można szeroko powiedzieć. Czyli pierwsza, która uważa w ogóle, że Putin, czyli to jest no punkt widzenia na przykład polityków francuskich, większości polityków niemieckich, holenderskich, którzy ogólnie uważają, że czyli krótko mówiąc takiej opinii liberalnej, która uważała, że najpiękniejsze w życiu co mogło być to Barack Obama, a Trump to jest po prostu mapę brzydwą, mówiąc krótko, który chce zniszczyć Europę, zniszczyć NATO i w ogóle może wysadzić cały świat w powietrze. Po drugiej stronie są tacy politycy, jak politycy obecnie rządzącego PiS-u, którzy widzą w Trumpie po pierwsze kogoś, kto nie uważa takich krajów jak Polska czy Węgry za wyrzutków światowej demokracji, tylko za rozsądnych partnerów. Natomiast oni z kolei obawiają się, że prezydent Trump może spróbować w ramach spotkania z Putinem szybko załatwić pewne sprawy. Bo to jest taka maniera, którą widzieliśmy w wypadku spotkania z przywódcą Korei.
To znaczy, dostrzegł w jego oczach możliwość dialogu, potem rozmawiali o roślinach i było w ogóle już bardzo sympatycznie.
Tak, to jest takie trochę założenie, że można za pomocą osobistego kontaktu, osobistej charyzmy, czy zderzenia dwóch charyzm, dwóch silnych ludzi, załatwić rzeczy, które dyplomaci klasyczni nie mogli załatwić latami. Jest troszeczkę przekonania słusznego, że czasami ktoś z zewnątrz świeży może pewne rzeczy załatwić, ale z drugiej strony no może być tak, że szczególnie w wypadku tak chytrego i sprawnego gracza jak Putin, że w trakcie tego spotkania Trump może zgodzić się na coś, co, no właśnie, na co. Przez pewien czas były plotki, że gdzieś miał podobno na szczycie G7 wypowiedzieć się, że w sumie Krym to i tak jest zaludniony w większości przez Rosjan, więc to wielkie halo. No potem były wypowiedzi, które wycofywały się, wyraźnie podkreślały, że to nie jest tak, że Ameryka przestała uważać Krym za część Ukrainy. Potem mieliśmy wypowiedzi, które sugerowały, że aby ukarać Niemców za to, że płacą mało na obronę, no, że muszą przywycofać część baz do Polski. Niedawno mieliśmy kolejne oświadczenie, że na razie żadnych działań nie będzie. No więc krótko mówiąc, każdy jak gdyby boi się czego innego. To znaczy Zachód boi się, że może być to jakiś czarny sen, który zawsze zarzucano Trumpowi, że jest jakimś kryptoputinistą, no a Polska boi się, że może być jakieś osłabienie Ukrainy, czy może być jakaś deklaracja, która zwiększy poczucie pewności siebie, albo zostanie wykorzystana przez Rosjan w grze. No i krótko mówiąc, nikt nie wie dużo więcej, oprócz jednego wydarzenia, które zdarzyło się dzisiaj. Otóż dzisiaj Angela Merkel powiedziała coś, czego w polityce niemieckiej nie słyszeliśmy specjalnie. To była wypowiedź, że Europa, NATO i szczególnie Niemcy powinni zwrócić znacznie większą uwagę na siły w krajach wschodniej flanki, czyli Republiki Bałtyckiej i Polska. No i zabrzmiało to też bardzo, że tak powiem, zaskakująco. Nie słyszeliśmy tej donacji u Angeli Merkel, ale też Angela Merkel chyba chce wyskoczyć do przodu.
Czyli chce powiedzieć, że jest zadowolona z przesunięciem amerykańskich oddziałów z Niemiec do Polski?
No, no na przykład, tak. To znaczy to wyraźnie widać, że ona jednak jest wyczulona na to, żeby nie doszło do jakiegoś rozejścia się pomiędzy Ameryką a Niemcami. No, Polska jakby może się tylko cieszyć z tego. Tylko właśnie, tu dochodzimy do tego. Znaczy, wiele razy już przekonaliśmy się, że kiedyś jak Angela Merkel coś mówiła, no to był taki kawał w PRL-u, że jak władza mówi, że nie da, to znaczy, że nie da. A jak władza mówi, że da, to znaczy, że mówi. Kiedyś jak Angela Merkel coś mówiła, to wszyscy byli dla wszystkich to było oczywiste, że tak będzie. Teraz już tak nie jest. Mieliśmy niedawno bardzo ostry konflikt pomiędzy szefem MSW z CSU, Seehoferem, z Angelą Merkel. Angela Merkel też jest już coraz wyraźniej blokowana przez lewicę, więc no cieszę się, że Angela Merkel mówi, że wschodnia flanka wymaga mocnej obecności militarnej.
Ale może tym razem już tylko mówi.
Właśnie, no to już nie jest ta dawna Angela, która jak ktoś mówiła, to wszyscy uznawali, że tak będzie.
No dobrze, ale to w takim razie z Europy... Z Europy przenieśmy się na chwilę jednak w takim razie do Stanów Zjednoczonych i do Rosji. Czy ty jak patrzysz na to spotkanie, zakładając, że obaj politycy są czuli na punkcie kwestii prestiżowych i chcieliby pewnie ogłosić, że szczyt stanowi historyczny przełom albo coś w tym rodzaju, szczególnie Trump jest politykiem, który lubi takie gwałtowne deklaracje. Czy ty masz takie poczucie, że istnieją takie pola, na których można będzie, mówiąc trochę przekornie, zainscenizować taki przełom? Czy może się to odbyć na przykład, nie wiem, kosztem Iranu? Może się to odbyć kosztem jakiegoś takiego obszaru, w którym tak naprawdę te rozstrzygnięcia nie będą bardzo kosztowne dla zarówno Rosji, jak i dla Stanów Zjednoczonych?
No, i tu dochodzimy do kolejnego problemu. To znaczy, w jakim stopniu polityka Trumpa jest pochodną bardzo silnego zaangażowania Trumpa w interesy państwa Izrael. I teraz odrzucenie umowy Europa i Ameryka z Iranem no było tłumaczone jako wynik bardzo dużego wpływu środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych na Trumpa. Teraz na stole jest drugi nowy, podobno genialny pomysł, którym on chce odciąć Iran od wpływów na Bliski Wschód i chce podobno według tej teorii postawić, stworzyć bardzo dużą pokusę, aby jedna z dwóch części państwa izraelskiego rządzona przez Hamas, czyli strefa Gazy, została uznana za państwo palestyńskie kosztem rządu autonomii palestyńskiej z panem Abbasem. No, brzmi to wszystko niezwykle egzotycznie, ale można sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli to jest dla niego najważniejsze, to będzie próbował uzyskać zgodę Rosji dla takiego planu pokojowego, no ale to znowu ściągnie na Trumpa niewyrażane zazwyczaj wprost, bo wszystko, co dotyczy relacji izraelsko-amerykańskich, no mówi się o tym bardzo ogólnie, ale bardzo często gniew polityków zachodnich wobec Trumpa jest pochodną niewypowiedzianej tezy, że Trump w zbytnim stopniu ulega polityce izraelskiej. My coś o tym wiemy, bo polsko-izraelski spór o IPN głównie ściągnął też opinię, że odbija się to też na stosunki polsko-izraelskie. Więc
no tak, ale to czy patrząc na to...
uzależnienia jest zauważany w świecie, aczkolwiek wszyscy mówią o tym bardzo ogólnie, ponieważ ogólnie no, hasło wpływu izraelskiego lobby na politykę amerykańską, no zawsze jak gdyby można oskarżyć każdego, kto postawi taką tezę antysemityzm, co w dzisiejszym świecie jest bardzo, ale to bardzo unikane jako coś bardzo kłopotliwego.
No właśnie, no to w takim razie, ale jeśli patrząc na to, na ten polski syndrom, czyli to, że jak myśmy się teraz porozumieli z premierem Izraela, no to w takim razie następuje jakiś przełom w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli mówiąc najkrócej, czy patrząc na to z perspektywy Rosji na przykład, ta pokusa, żeby porzucić swoich na przykład niektórych sojuszników na Bliskim Wschodzie, a za to uzyskać amerykańskie poparcie dla innych interesów Rosji, twoim zdaniem może być takim pomysłem? I pytanie, na czym może z kolei Putinowi zależeć? Znaczy, co dla niego jest priorytetem, oprócz tego, że taki szczyt znowu umieszcza go na takim piedestale dwóch największych przywódców świata?
No, Putin na pewno jest zainteresowany status quo, zamrożeniem swojego status quo na Ukrainie. Więc no i tu dochodzimy do właśnie tego problemu, to znaczy, że nikt dokładnie nie wie, z czym może wyskoczyć Trump. Znaczy, albo co, jaką rachunek za ewentualne poparcie planu bliskowschodniego mogłoby zapłacić Putin. Ja osobiście, oczywiście, nie wierzę, aby Putin był zdolny do jakiejś uczciwej gry. Znaczy Putin zawsze będzie obstawiał rolę kogoś, kto będzie dolewał oliwy do kipiącego kotła. Już w tej chwili Rosja prowadzi bardzo sprytną politykę, w której z jednej strony Iran jest jej wdzięczny za bycie sojusznikiem, a z drugiej strony premier Netanyahu jeździ do Moskwy, w tym roku już był dwa razy.
Teraz się wybiera trzeci raz.
No więc właśnie, no więc złośliwi mówią, że powoli Izrael staje się krajem, który ciągle musi prosić Rosję o przynajmniej jakiś stan neutralności w konflikcie.
Znaczy to najczęściej oznacza, że Rosjanie wyłączają radary swoich baterii przeciwlotniczych w Syrii i pozwalają zbombardować irańskie oddziały tam się znajdujące.
Jest mnóstwo, no i rosyjska polityka polega na tym, że uśmiecha się do zarówno Izraela, jak i Iranu, jak i Hezbollahu, jak i do Syrii i rozdaje swoje fawory. Troszeczkę tak jak taka dama, która ma licznych zalotników i nawet wykonując ukłon wobec jednego, zawsze potrafi drugiemu wytłumaczyć, że to nie zmienia faktu, że to on jest najbliżej jej serca. No Rosjanie potrafią tą grę prowadzić w nieprawdopodobnym stosunku i na jej korzyść wpływa też fakt, że lobby prorosyjskie w Rosji, przepraszam, w Izraelu jest bardzo silne z racji po prostu bardzo dużej ilości Żydów rosyjskich.
No nawet tych, którzy twierdzą, że...
Ta fala krytyki wobec porozumienia Netanjahu-Morawiecki, to można się spodziewać chyba też echo bardzo silnych wpływów Rosji w tym kraju.
No dobrze, to w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć, czy powinniśmy się trochę obawiać tego szczytu, czyli mówiąc najkrócej, czy Putin ma dużo atutów, a Trump jakby trochę mniej? Czy tak naprawdę Europa i Polska w tej całej historii są w tej chwili znowu niestety przedmiotem tych działań, a nie raczej podmiotem, który może wpływać na przykład naszego sojusznika, jakim przecież w końcu jest prezydent Trump?
Są przedmiotem, ponieważ Trump jest nieprzewidywalny. On jest na polskiej prawicy lubiany, bo zrywa z taką polityczną poprawnością, ale jest rzeczywiście nieprzewidywalny. I teraz można się zastanowić tylko jedno. Na ile on rozumie Rosjan? Bo to nie jest wbrew pozorom takie łatwe. Gdyby nie Zbigniew Brzeziński, który tłumaczył jak krowie na miedzy prezydentowi Carterowi, jaki jest sposób myślenia Rosjan, to amerykańska polityka na przełomie lat 70. i 80. byłaby znacznie gorsza. Na szczęście, jak ktoś pewnie pamięta, śpiewaliśmy w latach 70. jeden Polak jest papieżem, drugi stoi przy Carterze. I teraz ja się zastanawiam, czy u boku Trumpa jest ktoś, kto potrafi zrozumieć, jakie jest myślenie Rosjan, a szczególnie Putina.
No, były sekretarz stanu był politykiem, który Rosję dobrze znał, ale niektórzy twierdzili, że zbyt przywykł do robienia z Rosją dobrych interesów.
No więc właśnie, jest jeszcze drugie takie maniera, szczególnie ludzi na Zachodzie, którzy samemu będąc biznesmenami i kręcąc się w świecie nawet agresywnego biznesu, ale w którym jednak zawsze dominuje przekonanie, że są formuły win-win, oni nie potrafią zrozumieć kraju, który ma głębokie kompleksy, głęboką gen agresywności, no i tego, który Polakom nie trzeba mówić, no tej totalnej zdolności do prowadzenia gry perfidnej, gry na zaognienie jakiegoś konfliktu w imię bardzo długoplanowego planu. Natomiast Trump to jest człowiek, który chce szybko załatwić jakąś sprawę, prawda? Tak jak są tacy biznesmeni, którzy się przysyła do leczenia firm i oni wtedy szybko sprawdzają, jakie są elementy majątku, które nie przynoszą zysku i chcą je jak najszybciej sprzedać, żeby już jak gdyby nie generowały kosztów. To jest takie założenie, że szybko coś się robi, ciach, 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 żeby było dobrze. U Trumpa coś takiego jest, choć oczywiście ten zdrowy rozsądek u niego też bywa, bo to też jest efekt bycia wiele lat w biznesie. Więc to jest taka dziwna mieszanka.
No dobrze, ale tutaj nie psychologizujmy,
jak ta mieszanka zareaguje na sprytne te wężowe oczy Władimira Władimirowicza.
No dobrze, ale na szczęście wokół Putina też, wokół Trumpa jest sporo byłych generałów amerykańskiej armii, którzy, co by jednak nie powiedzieć, na kwestie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie ewentualnej konfrontacji z Rosją, patrzą, myślę, że bardzo pragmatycznie.
Wojsku, i masz rację, pytanie tylko, co w tej głowie Trumpa z tych wszystkich lekcji, które oni pewnie mu udzielają, tłumacząc mu, jak Rosjanie się zachowują, co zostanie. No i w tym sensie o poza względem nie wiemy, co w tym pod tą blond czupryną się kłębi i co wygra. Weźcie same spotkanie. Będzie miało swoją dramaturgię. No jak podejrzewam, teraz cały sztab ludzi po stronie rosyjskiej, buduje portret psychologiczny Trumpa i zastanawia się, jaki trik może być najskuteczniejszy, aby go nie tyle oszwabić, ale jak gdyby uzyskać od niego jak najwięcej samemu, dając jak najmniej. No to jest metoda rosyjska, którą znamy bardzo dobrze z książek, z filmów, kiedy oni szukają jakiegoś słabego punktu, aby kogoś oszwabić, mówiąc krótko. No.
No dobrze, no to w takim razie wróćmy jeszcze do polityki europejskiej i polskiej, bo jeśli chodzi o Europę, to jak rozumiem, Angela Merkel może co pewien czas mówić o tym transatlantyckim dialogu i podkreślać właśnie ważność różnego rodzaju rozwiązań, ale tak naprawdę dopóki w Stanach Zjednoczonych sprzedaje się za dużo BMW i Mercedesów, to rozumiem, prezydent Trump raczej nie zmieni zdania na temat Niemiec i Unii Europejskiej. To w takim razie, czy ten cały gambit, nie wiem, środkowoeuropejski, czy to jest jakiś pomysł, który wśród tych licznych kart, które będzie trzymał przed sobą prezydent Trump, będzie jakoś zagrany? Czy twoim zdaniem to jest tak, że nam się pewne rzeczy jednak trochę roją, a w rzeczywistości to nie jest jakaś karta, którą będzie prezydent Stanów Zjednoczonych traktował jako atut?
Znaczy, w kwestii oburzenia na sytuacja, w której Zachód tak naprawdę nie chce wydawać dużo pieniędzy na obronę, Trump wydaje się być szczery i konkretny. To znaczy, to jest sytuacja, w której jego to naprawdę irytuje i pewne rzeczy Trumpowi się też nie udają. Trump bardzo miał duże nadzieje, że wyciągnie z tego europejskiego koszyka Macrona, złożył bardzo serdeczną wizytę w Paryżu. Pamiętam, jak ściskał Macron rękę chyba 45 sekund. Potem, jak na Trumpa, to w lansadach widał go w Białym Domie. No i jednak okazało się, że Trump owszem jak gdyby potrafi bardzo wystawnie go witać. Ale to nie zmienia faktu, że Macron dalej chce robić swoją europejską inicjatywę obronną, no która, no co tu dużo mówić, no też staje się alternatywą dla NATO. Bardzo często lubią publicyści europejscy się wściekać, że Trump osłabia NATO, no a takie typu europejskie inicjatywy, które jednak są równoległe do NATO, no też jak gdyby osłabiają.
Więc no dobrze, ale to w takim razie
to nie jest tak, że Trump może wszystko w Europie, natomiast może Europie zaszkodzić tymi cłami, chociaż to też przypomnę, ciągle bardziej takie jego zapowiedzi, no jednak do ostrej fazy wojny celnej jak na razie nie dochodzi. No są już pewne działania nieprzyjazne, ale to nie jest to, czego się obawialiśmy.
To prawda, ale to w takim razie wracając jeszcze raz do tego środkowoeuropejskiego polskiego gambitu, to jest jakaś karta, która może być zagrana, tak jak właśnie między innymi zaczęliśmy od tego ten wątek ewentualnej przenosin jednej z brygad amerykańskich na przykład z Niemiec do Polski.
Problem polega na tym, że takie kraje jak Polska, bo to głównie dotyczy Polska, Węgry nie mają żadnych ambicji militarnych. Natomiast Polska ma, a z kolei państwa bałtyckie mają rosyjski pistolet na potylicy. Więc one są zainteresowane. Więc oczywiście mamy teraz deklarację, że to nie będzie, ale jednak powinniśmy nad tym się zastanawiać. Jeżeli sam rzeczywiście powiedziałby, że przerzucam część baz do Europy, do Polski konkretnie mówiąc, to Polacy by mieli wtedy pewien problem, no bo z jednej strony bardziej ufają amerykańskim wojskom niż jakimś enigmatycznym europejskim inicjatywom obronnym, a z drugiej strony oczywiście takie przeniesienie byłoby w Niemczech bardzo źle widziane. Oczywiście można byłoby mówić, że jak mieliście te bazy, to ich nie szanowaliście i
organizowaliście przed nimi demonstracje.
Ton pisania o Ameryce w Niemczech to jest mniej więcej taki jak o Jarosławie Kaczyńskim. Natomiast oczywiście to byłby niełatwy wybór, czy przyjąć takie bazy, bo Niemcy na pewno przyjęliby to bardzo źle. Ale ja czytałem teraz ostatni wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w Gazecie Polskiej, który bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że trzeba było tłumaczyć to elektoratowi prawicowemu, który nie był zachwycony korektą ustawy o IPN-ie, że trzeba było to zrobić, bo w grze jest, jak to napisał Kaczyński, możliwość zapewnienia bezpieczeństwa na skalę, jakiej dotychczas w naszych dziejach nie było. No, może chodzić wyłącznie o stałą bazę amerykańską, ale czy Amerykanie są do tego zdolni, nie wiemy. W jakim stopniu Amerykanie, nie wiem, być może będzie tak, że Putin usłyszy od Trumpa, że ma takie plany. Trump jest nieprzewidywalny.
Zobaczymy w takim razie. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Głównie tweety jego.
To prawda, będziemy je cały czas śledzić do 16, a przede wszystkim tuż po 16 lipca, czyli po szczycie Helsinkach. Z całą pewnością myślę, że obaj politycy chcą uczynić z tego spotkania ważne wydarzenie medialne.
Jedno słowo powiem, no coś tam się dzieje w tym dziele denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Więc może jest tak, jak to z Reaganem, że wszyscy uważali, że to jakiś konwój nawiedzony, a potem okazywało się, że jego takie prostolinijne traktowanie i używanie wektoru siły no przynosiło jednak efekty. A ci jajogłowi, którzy pukali się w głowę i mówili, że to nic nie da, potem okazywali się ludźmi, którzy no, nie wierzyli w siłę Trumpa. No.
Zobaczymy, jak to będzie w takim razie. Na pewno wrócimy do tego tematu. Przypominam, Piotr Semka był kolejnym moim rozmówcą i na tym dzisiaj kończymy nasz dzisiejszy program. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję.
Mój kochany Gdańsk.
No właśnie, dzisiaj ciepły, ale niezbyt słoneczny, no ale to jakby to powiedzieć urok polskiego lata.
Kłaniam się.
Jak działa świat?